Mówi Paryż RFI, czwartek, pierwszy dzień roku 2009. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, korespondencji Marka Pędziwola polecamy Państwa uwadze magazyn noworoczny oraz magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Rosja zamknęła Ukrainie kurki z gazem. Czeska prezydencja Unii Europejskiej wzywa do przestrzegania zawartych umów. Pani Cipi Livni, minister spraw zagranicznych Izraela w Paryżu. Trwają walki w strefie gazy. Mówi Paryż RFI, w kilka godzin po objęciu przez Czechy przewodnictwa Unii Europejskiej wicepremier Czech Aleksandr Vondra wezwał Rosję i Ukrainę do przestrzegania zobowiązań dotyczących przesyłania gazu do Europy. Czechy wyraziły zaniepokojenie rozwojem sytuacji. Umowa o dostawach rosyjskiego gazu dla Ukrainy wygasła o 7 rano czasu uniwersalnego, na skutkiem czego Gazprom natychmiast zakręcił kurki. Odcięliśmy całkowicie dostawy gazu dla Ukrainy. Dostawy dla Europy nie zostały przerwane, poinformował jeden z szefów monopolu. Unia obawia się jednak zakłóceń podobnych do tych ze stycznia 2006 roku. Negocjacje prowadzone do ostatniej chwili nie przyniosły rezultatu i Moskwa spełniła swoje groźby, zakręcając kurki. José Manuel Barroso rozmawiał dzisiaj w nocy zarówno z panią premier Ukrainy Julią Timoszenko, jak z premierem Władimirem Putinem. Pomimo oficjalnych gwarancji Kremla, Europa może odczuć skutki tej decyzji, czyli odnotować spadek ciśnienia gazu w swoich gazociągach, zwłaszcza jeżeli Kijów również odetnie przepływ gazu tranzytem, by użyć tego środka jako nacisku na Rosję. Ukraińska firma Naftogaz potwierdziła już, że ciśnienie gazu w jej gazociągach spadło o 3/4 i że musi się zaopatrywać z rezerw. Konflikt dotyczy zarówno spłaty zadłużenia Ukrainy wobec Gazpromu, ocenianego przez monopol rosyjski na 2 miliardy dolarów, jak przyszłej ceny. W ubiegłym roku Ukraina płaciła za 1000 metrów sześciennych niespełna 180 dolarów, Rosja żąda 250 dolarów. Kijów uznaje za rozsądną cenę 201 dolarów, domagając się zarazem podniesienia rosyjskich opłat za tranzyt gazu do Europy. Zakręciwszy kurki, Rosja wezwała Ukrainę, będącą obecnie w katastrofalnym położeniu gospodarczym, do dalszych negocjacji. W środę pani Julia Timoszenko odwołała podróż do Moskwy, przy czym jedno ze źródeł ukraińskich poinformowało, że stało się tak, gdy delegacja ukraińska już siedziała w samolocie. Agencje przypominają, że 80% rosyjskiego gazu dla Europy przepływa przez Ukrainę, a Moskwa oskarża Kijów wprost o zamiar okradania gazociągów. Mówi Paryż RFI, Nizar Rajan, jeden z szefów Hamasu, zginął w izraelskim nalocie na strefę gazy. Rajan zginął od wybuchu izraelskiej rakiety, która trafiła w 5-piętrowy blok w mieście Jabalia, w którym mieszkał. W nalocie zginęły również 4 żony Rajana, 2 dzieci w wieku 7 i 10 lat oraz 3 inne osoby. Pani Cipi Livni, minister spraw zagranicznych Izraela, przybyła do Paryża. Po zjedzeniu obiadu z francuskim minister spraw zagranicznych Bernardem Kouchnerem spotkała się ona w Pałacu Elizejskim z prezydentem Nicolas Sarkozim. Pani minister oświadczyła, że strona francuska rozumie powody, dla których Izrael nie może na razie zgodzić się na zawieszenie broni w walce z Hamasem. Nasza zgoda na przerwanie ognia zależy od zaprzestania ostrzału obywateli izraelskich rakietami Hamasu. Myślę, że Francja i jej prezydent, odgrywający dużą rolę w walce z terroryzmem, może coś wnieść do tej sprawy. Nie zamierzamy okupować strefy gazy, nawet jeśli na jej teren będą musiały wkroczyć nasze oddziały lądowe, oświadczyła pani Cipi Livni. Prezydent Sarkozy udaje się w poniedziałek i we wtorek na Bliski Wschód, by, jak się wyraził, szukać dróg pokoju. Nicolas Sarkozy rozpocznie swą wizytę w Egipcie, następnie uda się na zachodni brzeg Jordanu, do Izraela, a we wtorek przybędzie do Syrii i do Libanu. Premier Czech oświadczył w czwartek, że zamierza wysłać na Bliski Wschód pokojową misję dyplomatyczną. W jej skład wejdą szef europejskiej dyplomacji Javier Solana, europejski komisarz do spraw relacji zewnętrznych Unii Europejskiej Benita Ferrero-Waldner oraz ministrowie spraw zagranicznych Europejskiej Trójki do spraw bliskowschodnich Czech, Francji oraz Szwecji. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zakończyło się fiaskiem. Izrael zbombardował nad ranem 2 ministerstwa Hamasu w Gazie. Dziennik Haaretz twierdzi, że armia przewiduje szeroką, ale krótką ofensywę lądową. Hamas zapewnia, że będzie walczyć do upadłego. Mówi Paryż RFI, co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 50 odniosło rany w wyniku 3 zamachów bombowych w mieście Gauhati w indyjskim stanie Assam. Policja indyjska podejrzewa o dokonanie zamachów separatystyczne ugrupowanie znane jako Zjednoczony Front Wyzwolenia Assamu. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor.
Prasy dzisiaj jeszcze mniej niż zwykle, za to jakże oryginalna czołówka Le Figaro, Nicolas Sarkozy. Na tle księgozbioru Pałacu Elizejskiego, gdzie prezydent z pewnością nie ma czasu na lekturę, a tym bardziej, że nie uchodzi raczej za mola książkowego. Podczas tradycyjnych telewizyjnych życzeń noworocznych. Pod jednym względem wszakże tradycja została twórczo odnowiona. Prezydent nie siedzi za biurkiem, ale stoi za pulpitem. Wewnątrz numeru, co cienki, jest niczym talia supermodelki. Oko szuka daremnie jakiegoś oparcia. Cała redakcja poszła balować, wróci w piątek. Całą stronicę zajmuje pustosłowie życzeń noworocznych właściciela dziennika przemysłowca Serge'a Dassault. Obok złowieszcze przepowiednie wszechświatowej katastrofy w tym nowym roku oraz przerzute dla niepoznaki powtórki z depesz agencji w sprawie Bliskiego Wschodu i rosyjskiego gazu dla Ukrainy. Poczytajmy zatem reportaż Ariel Tedrel z Kuby, która świętuje w tym roku 50. rocznicę rewolucji. I co? I nic. Ponura rocznica, zaczyna dziennikarka, przypominając, że 2 lata temu Fidel wypożyczył władzę młodszemu bratu, który palcem jednak nie kiwnął, by wydobyć wyspę z komunistycznej ruiny. Fidel bowiem wciąż trzyma w ukryciu wszystkie sznurki, dbając o przestrzeganie marksistowskiej ortodoksji. Czyni to za pośrednictwem prasy, trzymanej twardo za twarz, zapewniając, że tylko socjalistyczna czystość uratuje Kubę od skutków światowego kryzysu gospodarczego. Uroczystości zaczną się dzisiaj w parku Céspedes w Santiago de Cuba, gdzie był dawniej sztab komunistycznej partyzantki. Jeden z dygnitarzy reżimowych wyznał jednak dziennikarce, że nie będą one tak wystawne, jakby tego pragnęła partia. Nie weźmie w nich udział Fidel, wymówił się też prezydent Boliwii Evo Morales. Nie wiadomo nawet, czy wpadnie na chwilę Hugo Chavez, mieniący się duchowym synem Fidela i kubańskiej rewolucji. Jak pisze Ariel Tedrel w Le Figaro, cud kubański zmienił się szybko w koszmar, ale legenda ma twardy żywot. Fidel Castro i Che Guevara mają wciąż wiernych wyznawców, takich jak Gabriel Garcia Marquez i wdowa po prezydencie Mitterrandzie. W tych dniach, dodajmy, ukazuje się na ekranach kolejna hagiografia argentyńskiego psychopaty, winnego ruiny kubańskiej gospodarki i wielu morderstw, który w przeciwieństwie do Fidela miał jednak dość sprytu, by w młodym wieku zginąć w boliwijskiej puszczy z rąk imperialistycznych oprawców, zamiast się zestarzeć na czele jakiejś tajnej policji, mordując dawnych towarzyszy. Epopeja, która wyniosła ich wszystkich na szczyty, osiągnęła punkt kulminacyjny 8 stycznia 1959, kiedy to Fidel i jego brodacze zdobyli Hawanę, obalając dyktatora Batistę. Potem przyszła katastrofalna interwencja amerykańska w Zatoce Świń, a w roku 61 słynny kryzys kubański, gdzie Chruszczow postawił świat na skraju wojny atomowej, a potem wbrew zajadłym namowom Fidela, by się nie cofać za żadną cenę, uległ amerykańskim naciskom i wycofał rakiety. Wówczas też jednak narodził się mit niezłomnego Fidela, przywódcy antyamerykańskiego ruchu oporu, przed którym korzyły się zachodnie elity od Sartra poczynając. Z trybuny w Hawanie padają wówczas słowa: w ramach rewolucji wszystko, wbrew rewolucji nic. A dramaturg Virgilio Piniera szepcze do mikrofonu: chcę tylko powiedzieć, że bardzo się boję, czytamy w Le Figaro. Piniera miał rację, ciągnie Ariel Tedrel, gdyż Kuba staje się więzieniem. Tysiące ofiar egzekucji, zaginionych. Fidel z romantycznego rewolucjonisty przekształca się w bezlitosnego tyrana, wtrącając dawnych towarzyszy do lochu lub mordując ich, jak Camila Cienfuegos, którego ciała nigdy nie odnaleziono. Wbrew oczekiwaniom, upadek obozu socjalistycznego nie obalił jednak najwyższego przywódcy, choć świat odkrywa, co się kryje za postępową fasadą. Koniec sowieckich subwencji pogrąża Kubę w głębokim kryzysie, a tysiące Kubańczyków uciekają z wyspy w dramatycznych okolicznościach. Nienawiść do Stanów Zjednoczonych pozwala jednak Fidelowi znaleźć nowych sojuszników w osobach wspomnianych już Moralesa czy Chaveza, który zgadza się sprzedawać Kubie ropę naftową po preferencyjnych cenach. Nie powstrzyma tym jednak powolnego upadku. Hawana, niegdyś stolica pełna blasku, to już dzisiaj jedynie postkomunistyczna skamielina tropikalna. Kuba, która była niegdyś trzecią potęgą gospodarczą Ameryki Łacińskiej leży dziś i kwiczy na przedostatnim miejscu w regionie. Miesięczne zarobki w okolicach $20 oraz szary rynek jako jedyne źródło dochodu, puste półki i uciekający w morze emigranci. Oto kubańska rzeczywistość, choć legenda najlepszej medycyny w Ameryce Południowej trzyma się nadal mocno. Raulowi Castro śni się podobno reforma gospodarcza w stylu chińskim, a choć posąg komandora wciąż czuwa, nowy prezydent pogwałcił już pewne zdobycze socjalne, bo nie miał wyboru. Dzisiaj wchodzi w życie rozluźniona nieco siatka płac. Kuba importuje 84% swojej żywności, choć ma środki na to, by się wyżywić sama, co przywodzi na myśl triumf socjalizmu w Zimbabwe, niegdyś spichlerzu Afryki. Raul zamierza podobno sprywatyzować leżące odłogiem państwowe ziemie. Nawet te jednak drobne kroczki budzą wściekłość starej gwardii, której wciąż przywodzi Fidel ze swego szpitalnego łoża. Sukces zależy w znacznej mierze od polityki nowego prezydenta USA, pisze Ariel Tedrel w Le Figaro. Obama chce podobno rozluźnić embargo i nawiązać dialog z Raulem Castro, który będzie jednak musiał pójść na znaczne ustępstwa, zdemokratyzować kraj, podjąć rozmowy w sprawie majątków skonfiskowanych przez komunistyczny reżim. Dopiero wówczas kongres zgodzi się znieść embargo, a Kuba odnajdzie może drogę ku świetlanej przyszłości, jaką obiecywał jej Fidel, czytamy w Le Figaro. Pytanie tylko, czy będzie to możliwe jeszcze za jego życia.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Popołudniowy, noworoczny Le Monde omawia sylwestrowe wystąpienie Nicolasa Sarkozy'ego. Prócz tradycyjnych życzeń na rozpoczynający się nowy 2009 rok, francuski prezydent obiecał swym współobywatelom pot i łzy. No może nie aż tyle, reflektuje się zaraz autor wstępniaka, ale z pewnością trudności związane z ostatnim kryzysem wymagać będą od Francuzów wielu poświęceń. Prawdę mówiąc, kryzys spadł Sarkozy'emu jak z nieba, relegując na drugi plan niegdysiejsze obietnice wyborcze, dziś niemożliwe do spełnienia, o podniesieniu stopy życiowej Francuzów. Kto dziś będzie przypominał prezydentowi, że zamierzał oddać społeczeństwu 68 miliardów euro nadwyżki? Kto będzie żądał podwyżek płac, skoro nad wszystkimi zawisło widmo bezrobocia? W sylwestrowym przemówieniu Sarkozy potwierdził swą strategię. Uprzywilejowanie inwestycji kosztem konsumpcji, dofinansowanie podaży kosztem popytu. Recesja odkryła słabe strony francuskiej gospodarki. Wszechobecne państwo niewystarczająco broni i dużo kosztuje. Na reformy czekają sądownictwo, badania naukowe, służba zdrowia, podział administracyjny kraju. Są one mile widziane, jeśli będą oznaczać realne reformy, a nie zwykłą kosmetykę. Kończy Le Monde.
Mówi Paryż RFI, skończyło się francuskie półrocze przewodnictwa Unii Europejskiej. Przez najbliższych 6 miesięcy poczynania 27 państw we wszystkich dziedzinach koordynować będą Czechy. W minionych tygodniach w europejskich mediach można było przeczytać lub usłyszeć wiele cierpkich słów pod adresem Czech. Czy Praga sobie poradzi? Pytali komentatorzy. Czesi wierzą w siebie i choć obiecują, że cudów nie będzie, zaraz dodają, że być może mile zaskoczą. Głosy znaczących polityków czeskich w sprawie czeskiej prezydencji Unii Europejskiej zebrał nasz korespondent Marek Pędziwol.
Euronet, RFI z Paryża.
Trudno się dziwić zaniepokojeniu towarzyszącemu przejęciu steru w Radzie Europejskiej przez Pragę. Czesi sami się o nie mocno postarali, odkładając ratyfikację traktatu lizbońskiego, a eurosceptyczne wystąpienia niektórych czeskich polityków z prezydentem Václavem Klausem na czele nie przyczyniły się do łagodzenia tych nastrojów. A jeszcze do tego wszystkiego czasy są wcale niełatwe. Chyba najlepiej ujął to przewodniczący Komisji Europejskiej, José Barroso. Nauczony doświadczeniami prezydencji francuskiej, które przyszło rozwiązywać konflikt rosyjsko-gruziński i szukać wyjścia z globalnego kryzysu finansowego, kilka dni przed świętami powiedział w rozmowie z czeskimi dziennikarzami: bądźcie przygotowani na wszystko, spodziewajcie się też niespodziewanego. Niespodziewane w postaci wojny izraelsko-palestyńskiej nadeszło, zanim prezydent Francji Nicolas Sarkozy zdążył przekazać unijną pałeczkę czeskiemu premierowi Mirkowi Topolankowi. 2 tygodnie wcześniej szef czeskiego rządu prezentował przed kongresem swej partii priorytety na najbliższe miesiące. W dziedzinie polityki zagranicznej na pierwszych dwóch miejscach wymienił kwestię amerykańskiego radaru antyrakietowego i ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Dopiero na kolejnej pozycji umieścił unijną prezydencję.
Trzecim aktualnym tematem w polityce zagranicznej
jest nasza nadchodząca prezydencja. Nie przeceniam jej znaczenia. Chodzi raczej o jedno zmartwienie więcej. Możemy sobie raczej narobić porządnego wstydu, jeśli sobie z nią nie poradzimy, niż coś istotnego zyskać. To było niedwuznaczne ostrzeżenie skierowane do partyjnych eurosceptyków tuż przed wyborem na szefa partii, o które to stanowisko walczył z nim burmistrz Pragi Paweł Bem, zagorzały przeciwnik traktatu lizbońskiego. Już po chwili jednak premier tłumaczył partyjnym delegatom, że w ramach unijnej prezydencji jest jednak coś istotnego do zyskania. Naszym głównym celem jest dalsze rozszerzanie Unii. Oprócz tego, że podczas prezydencji powinniśmy przyspieszyć negocjacje prowadzące do przyjęcia Chorwacji, należy się spodziewać, że wniosek o członkostwo złożą kolejne państwa bałkańskie. Przyjmowanie nowych członków Unii Europejskiej jest dla nas spłacaniem długu wobec tych, którzy dotąd stoją za bramami. Jest dla nas spełnianiem podstawowej misji cywilizacyjnej Unii, którą jest szerzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu. Zaszkodzilibyśmy sobie samym, gdybyśmy nie traktowali prezydencji z pełną powagą, ale my ją traktujemy poważnie. A trzeba będzie jeszcze poważniej. Co do tego nikt już nie ma wątpliwości. Konflikt na Bliskim Wschodzie, jak kilka miesięcy wcześniej wojna rosyjsko-gruzińska, w istotny sposób przetasował wcześniejsze plany. Minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg wie już dobrze, że najbardziej oczekiwany jest dziś nie w Pradze i nie w Brukseli, lecz na izraelsko-palestyńskim pograniczu. Jak powiedział czeskiej telewizji publicznej, wybiera się tam już w najbliższych dniach. W każdym wypadku pojadę w te strony, ponieważ oczywiście kraj przewodzący Unii musi działać w takiej sytuacji. Z całą pewnością będę tam w ciągu 10 dni. Improwizować będzie musiał nie tylko szef czeskiej dyplomacji. Na ostatnim szczycie w Brukseli prezydenci i premierzy 27 państw postanowili wygospodarować w ramach walki z globalnym kryzysem 200 miliardów euro na ożywienie koniunktury gospodarczej. Na barki czeskiej prezydencji spadło zadanie dostarczenia przynajmniej części tego pakietu do jego adresatów, czyli przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców. Ale choć najnowsze wydarzenia zdominowały już francuską prezydencję i zmusiły do przewartościowania priorytetów czeskiej, nie oznacza to jeszcze, że wszystkie wcześniejsze plany zostały przekreślone. Na pewno nie zmieniły się priorytety wicepremiera i ministra środowiska Martina Bursika, szefa czeskiej partii Zielonych, który będzie przez najbliższe pół roku koordynował unijne poczynania na rzecz ochrony środowiska. Ten najważniejszy z nich narzuca bowiem inny światowy kryzys – globalne ocieplenie. Dla nas jest to na pewno temat klimatu. Będziemy bowiem przygotowywać glebę pod prezydencję szwedzką, pod koniec której będzie miała miejsce globalna konferencja klimatyczna w Kopenhadze. Jej celem jest przyjęcie globalnego porozumienia, które zastąpi traktat z Kioto. Najważniejszym elementem naszych poczynań będą więc rozmowy z partnerami w całym świecie. To będą trudne negocjacje. Najważniejszym przedstawicielem unijnej prezydencji będzie premier Topolanek. Czasami, na przykład na szczycie Unia-Rosja w Kazaniu, zastąpi go prezydent Klaus, kiedy indziej zaś na przykład minister środowiska Bursik, czy też szef dyplomacji Schwarzenberg. Ale przez całe półrocze jej duszą pozostanie czeski wicepremier do spraw europejskich Aleksandr Vondra, który nie ma wątpliwości, że jego kraj poradzi sobie ze stojącym przed nim zadaniem. Stawianie przed sobą jakichś wielkich celów nie ma teraz sensu. Jeśli z oczekiwaniami wobec czeskiej prezydencji wiąże się jakaś niepewność, oznacza to dla nas dość dogodną pozycję wyjściową. Jeśli bowiem startujecie w końcowej grupie, nikt od was niczego nie oczekuje. A wtedy możecie miło zaskoczyć. Czego należy życzyć nie tylko Czechom, ale i całej Unii Europejskiej. Do polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Na Największym, a także najbardziej znamiennym wydarzeniem literackim 2008 roku było przyznanie Nagrody Nobla francuskiemu pisarzowi Jean-Marie Gustave Le Clézio i Nagrody Goncourtów afgańskiemu uchodźcy Atikowi Rahimiemu. Le Clézio zbudował dzieło literackie z mitów i marzeń różnych kultur i naszkicował poetycki atlas świata. Atik Rahimi napisał w języku francuskim powieść pod tytułem Sengue Sabur, która jest monologiem afgańskiej kobiety. Obaj, i Le Clézio, i Rahimi, wprowadzają nas w świat na pozór egzotyczny, w którym słowo pomaga bohaterom odkryć samych siebie. Ich domem jest baśń, legenda, emocje, język. W wypadku obu pisarzy jest to język francuski. Każdy z nich ma własną koncepcję języka Descartes'a i Racine'a. Języka, który przez całe stulecia był ceniony za jasność, precyzję i dyplomatyczne odcienie. Dla Le Clézia, który mówi po angielsku i hiszpańsku równie biegle jak po francusku, język jego twórczości jest metysem. Podczas konferencji prasowej w Sztokholmie francuski noblista podkreślił, że do francuszczyzny wkład wniosły i nadal wnoszą kultury z całego świata, i przedstawił własną, rzadką we Francji, wizję równości kultur.
La culture française est aussi importante, aussi essentielle.
Kultura francuska jest tak samo ważna, tak samo istotna jak inne kultury świata. Myślę, że jest to koncert, w którym każdy instrument ma swoją partię do odegrania. Każda kultura ma prawo do własnego miejsca w kulturze świata. Język francuski, ale także język hiszpański. Żadna kultura nie powinna dominować nad innymi. Wszystkie są podobne do rytmów, do melodii, które docierają do nas z całego świata i mieszają się między sobą. Jestem głęboko przywiązany do wieloetniczności, a język francuski jest metysem, praktykuje wieloetniczność. To prawda, że przekaz literatury w językach angielskim i francuskim jest łatwiejszy niż literatury w języku kreolskim albo hinduskim. To prawda, ale na tym polega użyteczność pracy tłumacza. Musimy podkreślać, że spotkanie kultur jest absolutnie konieczne. Mamy wybór między wielokulturowością a wojną. Wybierzmy wielokulturowość.
To był głos francuskiego laureata literackiej Nagrody Nobla w 2008 roku, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Afgańczyk Atik Rahimi widzi we francuszczyźnie język wyzwolenia dla siebie i siłą rzeczy także dla bohaterki powieści pod tytułem Sengue Sabur, za którą dostał najbardziej prestiżową francuską nagrodę literacką. Kobieta, która cierpliwie opiekuje się ciężko rannym mężem, opowiada mu, a także i sobie i nam, o niechcianym małżeństwie, o siostrze sprzedanej przez rodzinę staruszkowi, o niekończącej się wojnie, o straconych marzeniach. Jej głos wynurza się z wieloletniego milczenia, komentuje narrator. Głos mówiący po francusku, w języku, którego nie rozumieją rodacy Rahimiego. Pisarz wielokrotnie wyjaśniał, czym jest dla niego francuszczyzna.
Un ami m'a dit une chose extraordinaire. Il dit que ta sangue, ça vous, ta pierre de patience, c'est la langue française.
Jeden z moich przyjaciół powiedział mi, twój kamień cierpliwości, sangue sabur, to język francuski. Na ten język mogłeś przelać wszystkie cierpienia, myśli itd. Oczywiście już wcześniej pisałem książki w języku farsi, ale nie miałem w nim takiej swobody w pisaniu o życiu wewnętrznym. Język francuski bardzo mi w tym pomógł. Jakby nie było, język ojczysty to język, w którym poznajemy świat, własne ograniczenia, tabu, zakazy. Nawet tu we Francji język ojczysty narzuca własne tabu, własne zakazy. Tylko drugi język daje nam możliwość swobodnego wyrażania się.
W francuskim, quand même, l'impose ses tabous et ses interdits. Et c'est toujours la deuxième langue qui nous donne cette possibilité de s'exprimer librement.
Był to głos Atika Rahimiego, laureata Nagrody Goncourtów w 2008 roku. Nobel i Goncourt w 2008 wyróżniły nowe oblicze francuskiej literatury, która po raz pierwszy wiedzie nas w szeroki świat, z dala od Paryża, z dala od Europy. Francuscy czytelnicy doceniają tę nową jakość. Powieści Le Clézia i Rahimiego figurują w rankingach księgarskich na czołowych miejscach, ale towarzyszy im nieoczekiwany bestseller końca tego roku. Francuski przekład opowiada Stefana Zweiga, Le Voyage dans le passé, podróż w przeszłość, opowiadania osadzonego w bliskiej nam tradycji europejskiej powieści psychologicznej. Gdzieś w tle słychać znajomy dźwięk wiedeńskiego walca.
Du pont des supplices tombent les actrices et dans leurs yeux chromés le destin s'est brouillé. Au café de Flore, la faune et la flore. On allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant que deviennent les valses de Vienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province, aujourd'hui quand tu danses, à quoi tu penses?
Tradycyjnie cieszą się popularnością w okresie świąt komiksy, albumy i wszelakie poradniki. Szczególną zaś pozycją w kategorii humorystycznej prozy i zabawnego rysunku są książki o Mikołajku René Gostinnego i Jean-Jacques Sampy. Życie codzienne w naszej klasie Mikołajka, zaludnionej typami uczniów o nieprawdopodobnych imionach Rufus, Kleofas, Eusebiusz, rozśmieszają od kilkudziesięciu lat kolejne pokolenia czytelników dużych i małych. Nie brak i naśladowców. W 2008 roku ukazał się już trzeci pastisz o Mikołajku i politykach, którego autorzy żerują na niedościgłym oryginale. Polscy czytelnicy nie wyczerpali jeszcze wszystkich uroków dzieła Gostinnego i Sampy, które zawdzięczają pani Barbarze Grzegorzewskiej i wydawnictwu Znak. Proponujemy Państwu rozmowę z polską tłumaczką książek o Mikołajku. Jak Pani się czuje teraz, kiedy w księgarniach widać stosy książek o Mikołajku, które Pani przetłumaczyła?
No, czuję się przede wszystkim bardzo dumna, bo jako tłumaczka częściowo jestem też autorką, bo to się mówi, prawda, autor tłumaczenia. I zresztą, jak wiemy, tłumaczenie jest ważne. Także to, że Mikołajek się świetnie sprzedaje. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy tom rozszedł się już w nakładzie powyżej 200 tysięcy egzemplarzy, a drugi chyba zbliża się do 200 tysięcy, co w Polsce jest po prostu nieprawdopodobnym osiągnięciem. To jest też ogromna zasługa wydawnictwa, bo w dzisiejszych czasach to, że Mikołajka widać w księgarniach, to jest jakoś tam, że tak powiem, załatwione przez wydawnictwo. To nie jest tak, że księgarze sami wystawiają książki, tylko tam jakichś zabiegów trzeba dokonywać.
No ale księgarze nie wystawialiby książki, której nikt nie kupuje.
Może nie.
Jak pani widzi to zakorzenienie się francuskiego Mikołajka i jego klasy na polskiej ziemi? Czy było pani bardzo trudno przenieść to w realia polskie?
I właściwie trzeba by się cofnąć troszeczkę wstecz. Kiedy ja tłumaczyłam pierwsze tomy Mikołajków, te malutkie książeczki, to było pod koniec lat 70. I wtedy miałam takie obawy trochę właśnie, czy to będzie takie oczywiste dla polskiego czytelnika, że na przykład jedzą jakieś homary czy langusty, prawda, że wszyscy tam prawie mają te domki, że jakaś służąca występuje i tak dalej. Jak się okazało, nie stanowiło to żadnego problemu. No a teraz już po naszej transformacji, prawda, i w dobie, kiedy granice są otwarte i wszyscy jeżdżą za granicę i znają najróżniejsze kraje, oczywiście w tym także Francję, no to już w ogóle te wszystkie problemy się rozmyły i myślę, że nie ma żadnego kłopotu. Ja czasem mam kłopoty z przetłumaczeniem pewnych rzeczy, które nie są oczywiste. Na przykład w pierwszym dużym tomie Nowych Przygód Mikołajka występował jakiś przysmak, który po francusku się nazywa La Souris. No i tu bardzo długo musiałam szukać i odbywać mnóstwo różnych rozmów, żeby coś zbliżonego znaleźć.
I okazało się, że chodzi o mięso.
Tak, to jest jakaś część. I w końcu taka pani starszej daty powiedziała mi, że ona zawsze tam z siostrą kłóciła o nereczkę, która w jakiejś pieczeni występuje, więc w końcu wykorzystałam tę nereczkę, aczkolwiek przyznam, że ja pierwszy raz w życiu o tym słyszałam.
Podczas kiedy dosłownie souris, to po polsku mysz.
A... No mysz, nie, ale mysz no zupełnie.
Mysz się nie jada. A w ogóle to jak pani się udało ten humor, bardzo specyficzny humor właśnie autorów Mikołajka przetransponować w polszczyznę?
To trudno mi jest powiedzieć jakoś. Raz to przychodzi łatwiej, raz trudniej. To jest w ogóle ten typ tłumaczenia, kiedy człowiek siedzi nad tym tekstem i właściwie go w nieskończoność czyta i za każdym razem coś wymyśla, coś poprawia. A jeszcze podzielę się takim pewnym dylematem, który mam teraz. Ma się ukazać jeszcze trzeci, już dużo krótszy właśnie zbiorek, składający się z 10 opowiadań. No i tam na przykład mam taki problem, że tam jest cała gra słów, humorystyczna sytuacja oparta na tym, że pan nazywa się Klosz i jest pytanie, czy na Wielkanoc wybiera się do Rzymu, co oczywiście we Francji jest wiadomo, prawda, że le cloche vont à Rome. Natomiast u nas w ogóle nie funkcjonuje ta legenda i to powiedzenie.
No, i co wtedy?
I cały czas się nad tym zastanawiam, znaczy opuścić tego nie mogę. Już w poprzednim tam je opuściłam, ale tam mogłam opuścić, bo tam to było tylko jakieś takie jedno stwierdzenie, które nie grało dużej roli. Tam chodziło o to, że ludzie wyjeżdżają, tak samo jak te dzwony. To po prostu te dzwony tam sobie darowałam. Natomiast tutaj nie mogę i skończy się chyba na tym, że będę musiała dać przypis.
Czyli tłumacz może się jednak ratować przypisami, tak, i w jakim stopniu?
Oczywiście to już jest najgorsze wyjście, no, ale czasem nie ma innego. No a poza tym to jest ogromna przyjemność tłumaczyć Mikołajka.
I oczywiście są rysunki, które pomagają.
I oczywiście rysunki inspirują ogromnie. Najciekawsze jest to, że ja już nawet nie mówię o innym kraju, w którym rzecz się dzieje, ale przecież to się dzieje w latach 60. I to jest też niesamowite, że właściwie czytelnikom wcale nie przeszkadza to, że te dzieci mają zupełnie inne zabawy, że nie mają telefonów komórkowych, prawda, czy internetu, czy komputera, tylko się bawią w kulki, w piłkę i tam jakieś inne rzeczy. I po prostu siła komiczna Mikołajka i sama, prawda, charaktery tych postaci, takie uniwersalne szalenie, powodują, że tutaj to cofnięcie w czasie no nie jest żadną barierą i nie zetknęłam się nigdy z jakimś takim zarzutem, że to jest już archaiczne, czy coś takiego.
Tak, szkoła to jest temat wieczny.
Szkoła, dom, no właściwie...
Tak, rodzina.
Tak, stosunki, prawda, z mamą, tatą, tak, dyrektorem szkoły, panią, kolegami, nie, więc to rzeczywiście udało się autorom, właśnie trzeba zawsze o nich obu mówić, prawda? No bo Mikołajek jest tak nierozerwalnie związany, tekst z rysunkami i rysunki z tekstem, że nie można tego zupełnie rozdzielić.
Słyszeli Państwo rozmowę z Barbarą Grzegorzewską, polską tłumaczką książek Gostinnego i Sampy o Mikołajku i wielu innych pozycji literatury francuskiej.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy Państwa do wysłuchania specjalnego magazynu noworocznego przygotowanego przez Annę Bernhardt i Katarzynę Zawicką.
Początek roku skłania zazwyczaj do podsumowań, retrospektyw i prognoz. Zanim my przystąpimy do przypomnienia wydarzeń roku 2008, zaczniemy od złożenia Państwu najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów.
I obyśmy się za rok znowu spotkali.
A teraz przejdźmy do spraw poważnych i popatrzmy z perspektywy na minione 12 miesięcy. Co ważnego wydarzyło się w roku 2008?
Przegląd będzie wielce skrótowy z punktu widzenia jedynie politycznego, z perspektywy paryskiej i siłą rzeczy subiektywny.
1 stycznia 2008 roku, gdy we Francji wszedł w życie całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej objęła Słowenia.
Pałeczkę przejęła ona od Portugalii i zapowiedziała, że skoncentruje swe wysiłki na rozwiązaniu sprawy Bałkanów i Kosowa oraz rozpoczęciu procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Pierwszą sprawę Lublianie udało się doprowadzić do końca po długich negocjacjach prowadzonych pod patronatem Europy, a konkretnie przez Fina Marti Atisariego, za co zresztą przyznano mu w tym roku pokojową Nagrodę Nobla, Kosowo ogłosiło niepodległość. Nie spodobało się to Serbii oczywiście i Rosji, ale większość państw europejskich zgodziła się na takie rozwiązanie.
Gorzej było z drugą sprawą, czyli ratyfikacją traktatu lizbońskiego. Niespodziankę sprawili Irlandczycy, odrzucając traktat w referendum. Prezydencja słoweńska, choć zupełnie na to nie zasłużyła, zakończyła się więc smutnym akcentem.
Europa zamarła na chwilę, padły słowa o paraliżu, kryzysie instytucjonalnym i w tym momencie pałeczkę przejęła Francja. Do startu gotowy był już prezydent Nicolas Sarkozy.
Wcześniej, w lutym tego roku, poślubił on byłą modelkę, piosenkarkę, piękną Carlę Bruni, której ostatnia płyta była prawdziwym wydarzeniem we Francji, chociaż niekoniecznie ze względu na walory artystyczne.
Il y a des rues dangereuses, dans ma jeunesse, il y a des villes moroses, des fugues au creux, de la nuit silencieuse. Dans ma jeunesse, quand tombe le soir, on sait la course à tous les espoirs, je danse toute seule devant mon miroir. Mais ma jeunesse me regarde sérieuse, elle me dit qu'as-tu fait de nos heures, qu'as-tu fait de nos heures précieuses. Maintenant souffle le vent d'hiver. jeunesse, il y a des beaux départs. Mon cœur qui tremble au moindre regard. L'incertitude au bout du couloir. Dans ma jeunesse, il y a des interstices. Des vols planés en état d'ivresse. Des atterrissages, des détresses. Mais ma jeunesse me regarde sévère. Elle me dit, qu'as-tu fait de nos nuits? Qu'as-tu fait de nos nuits d'aventure? Maintenant le temps reprend son pli. Dans ma jeunesse, il y a une prière, une prouesse à dire ou à faire, une promesse, un genre de mystère. Dans ma jeunesse, il y a une fleur que j'ai cueillie en pleine douceur, que j'ai saisie en pleine frayeur. Mais ma jeunesse me regarde cruelle. C'est le temps du départ. Je retourne à d'autres étoiles. Et je te laisse la fin de l'histoire.
Po ślubie życie prywatne Nicolasa Sarkozy'ego zeszło z pierwszych stron gazet. Więcej miejsca poświęcano nie mężowi Carli Bruni, ale politykowi.
Zwłaszcza po 1 lipca, gdy Francja objęła stery Unii Europejskiej, zaczęto od zaproszenia do Pałacu Elizejskiego na robocze spotkanie połączone z kolacją członków Komisji Europejskiej.
Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przyznał wtedy, że prezydencja ta rozpoczyna się w nie najlepszym dla Europy momencie, ale podkreślił też, że jest ona szansą dla Europy.
Dlaczego prezydencja francuska jest wyjątkową szansą dla Europy? Dlatego, że historia i przyszłość Europy są ściśle związane z Francją. Mówiąc, że prezydencja francuska jest szansą dla Europy, chodzi mi przede wszystkim o to, że potrzeba nam teraz najbardziej odwagi politycznej i szczerego, prawdziwego stawiania spraw. A prezydentowi Sarkoziemu nie brakuje ani jednego, ani drugiego.
I prezydent Sarkozy nie manque ni de l'un, ni de l'autre.
Prezydent Sarkozy miał ambitne plany wobec Europy. Zaczął od powołania do życia Unii dla Śródziemnomorza, która ma być platformą współpracy Unii Europejskiej i krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego.
Na inauguracyjnym szczycie w Paryżu 13 lipca pod deklaracją końcową podpisało się 43 szefów państw, co oznacza, że wbrew wcześniejszym obawom została ona przyjęta jednomyślnie.
Wielkim wydarzeniem była jednoczesna obecność na tym spotkaniu premiera Izraela i prezydenta Syrii, co jeszcze do niedawna wydawało się sprawą niemożliwą. Niestety to wyjątkowe wydarzenie nie oznacza jeszcze, że panuje pokój na Bliskim Wschodzie. Wiele osób straciło życie w tym regionie świata w ubiegłym roku, a ostatnie wydarzenia w Gazie jeszcze bardziej zwiększyły liczbę ofiar.
Wróćmy jednak do Unii dla Śródziemnomorza. Zaproponowany i z wielką pasją wywalczony projekt Sarkoziego został zrealizowany. Prezydent Francji nie krył swego zadowolenia na konferencji kończącej szczyt.
Założenie, żeby zebrać przy jednym stole w tej samej sali wszystkie kraje europejskie i kraje śródziemnomorskie z południa, wyobrazić sobie, że zasiądą przy jednym stole przedstawiciele państw arabskich najwyższego szczebla i premier Izraela, było wielkim wyzwaniem. Proszę Państwa, fakty mówią same za siebie, obrazy są wymowne, przez 4 godziny wszyscy rozmawiali ze sobą, dyskutowali i zgodzili się na deklarację. Nie muszę Państwu mówić, jak bardzo wzruszający jest to dla mnie moment, bardzo ważny. Marzenie o Unii dla Śródziemnomorza stało się faktem.
Nieco wcześniej, 2 lipca, prezydent Sarkozy z wielką satysfakcją powitał wiadomość o spektakularnej akcji uwolnienia Ingrid Betancourt, akcji przeprowadzonej przez kolumbijskie oddziały bez jednego nawet strzału.
Sprawa ta leżała bardzo na sercu prezydentowi Francji, który osobiście zabiegał o odzyskanie wolności zakładników przetrzymywanych przez marksistowską partyzantkę.
Potem jednak przyszedł trudny okres dla francuskiej prezydencji. 7 sierpnia nadeszły wiadomości z Gruzji. Prezydent Sarkozy, przerywając wakacje, udał się do Moskwy i Tbilisi. Dzięki jego interwencji udało się zatrzymać rosyjską ofensywę w Gruzji, ale Osetia Południowa i Abchazja skorzystały z okazji i ogłosiły niepodległość, którą uznała jedynie Rosja rządzona od marca już nie przez Władimira Putina, a przez prezydenta Miedwiediewa. Przynajmniej oficjalnie, gdyż były prezydent objął stanowisko premiera.
Ten kolejny kryzys, z którym przyszło zmagać się francuskiej prezydencji, analizuje ambasador Jan Tombiński, kierujący przedstawicielstwem Polski przy Unii Europejskiej.
Kolejny kryzys to rzeczywiście kryzys wokół Osetii Południowej i Abchazji, interwencji wojsk gruzińskich, które chciały odzyskać panowanie nad terytorium swojego kraju, bo też pamiętajmy o tym, że Gruzini działali po to, żeby odzyskać panowanie nad terytorium swojego kraju, nie atakując żadnego obcego terytorium. I interwencja rosyjska, która w ślad za tym nastąpiła i która doprowadziła praktycznie do zachwiania państwowości gruzińskiej. I tu interwencja francuska pomogła na pewno w powstrzymaniu dalszej interwencji rosyjskiej w Gruzji. Te działania francuskie były działaniami na pewno bardzo zdecydowanymi i w czasie dobrze utrafionymi, natomiast treść tych uzgodnień pozostawiała wiele do życzenia.
Po kryzysie gruzińskim przyszedł kryzys finansowy, który będzie się kojarzył z kilkoma hasłami. Lehman Brothers, Subprime, Carvel i ostatnio Mardoff, by wymienić tylko najbardziej spektakularne afery. Coraz częściej zaczęło też pojawiać się w mediach słowo recesja.
Europa energicznie zabrała się do opracowania wspólnego stanowiska, jak zapobiegać skutkom kryzysu, a także wymusiła w pewien sposób na amerykańskiej administracji zorganizowanie szczytu G20 poświęconego tej sprawie.
Spotkanie odbyło się 15 listopada, w 11 dni po historycznej dacie dla Stanów Zjednoczonych, czyli wygraniu wyborów prezydenckich przez demokratę Baracka Obamę. Jego hasło wyborcze Yes, We Can zainspirowało wielu artystów. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants as they swung out to the Liberty Shore. Pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. Women who reached for the balance. A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the mountaintop. And pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Oficjalnie Barack Obama obejmuje urząd 20 stycznia, ale już od pewnego czasu intensywnie pracuje, przygotowując swą ekipę i program działania.
Cały świat czeka na zmiany w polityce amerykańskiej, a zwłaszcza na rozwiązanie kryzysu finansowego, który pociągnął za sobą kryzys gospodarczy. Barack Obama zapowiedział też zmiany w polityce zagranicznej, przede wszystkim przesunięcie frontu walki z terroryzmem z Iraku do Afganistanu.
Bo to w tym właśnie kraju i w sąsiednim Pakistanie islamscy ekstremiści nasilili w ubiegłym roku swe akcje. W przeprowadzonych zamachach i atakach zginęło wielu żołnierzy z koalicji, m.in. 10 Francuzów, którzy wpadli w pułapkę talibów.
Ale najbardziej ucierpiała ludność cywilna. Wiele osób poniosło śmierć przy okazji walk z talibami, czy w wyniku zamachów terrorystycznych, jak choćby tych najbardziej krwawych w Islamabadzie niedawno.
Na marginesie dodajmy, że w grudniu obchodziliśmy szczególnie uroczyście w Paryżu 60. rocznicę uchwalenia powszechnej deklaracji praw człowieka, która tak często w wielu krajach pozostaje nadal jedynie deklaracją intencji, nie zaś zasadą obowiązującą w życiu.
Czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych przyniesie rozwiązanie tych konfliktów? Czy można patrzeć z nadzieją na rok 2009? Zapytaliśmy europosła Janusza Onyszkiewicza.
ponieważ mam w ogóle naturę raczej optymistyczną, w związku z tym i na przyszły rok też patrzę z optymizmem. Oczywiście jest to nieco mniejszy optymizm ze względu na sytuację finansową i ekonomiczną, w jakiej się cała wspólnota naszych krajów znajdzie, ale myślę, że przyszły rok o tyle może być istotny, że po pierwsze mam nadzieję, że wejdzie w życie jednak traktat lizboński. Po drugie mam też nadzieję, że Unia Europejska trochę też i przymuszona wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych i inną polityką prezydenta Obamy będzie musiała niejako odpowiedzieć na jego gotowość do współpracy z Europą podejmowaniem jakichś wspólnych decyzji dotyczących tak ważnej dziedziny jak polityka zagraniczna.
Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie, powiedział francuski prezydent w Parlamencie Europejskim, podsumowując 6-miesięczny okres, który zakończył się przyjęciem przez kraje Unii Europejskiej pakietu klimatycznego.
Na posiedzeniu w Strasburgu był również obecny czeski wicepremier Aleksandr Vondra, który jest odpowiedzialny za sprawy europejskie w rządzie Mirka Topolanka.
I was listening the final appearance of the French president there and listening.
Słuchałem ostatniego wystąpienia prezydencji. Sarkozy był jak zawsze wspaniały. Już to zauważyłem na Radzie Europejskiej. Jestem pełen podziwu. Takiej organizacji nie widzieliśmy od 3 lat. Szczyt zaczął się i skończył na czas. Zakończył się czymś, co wygląda na prawdziwą decyzję. I w dodatku wszyscy czuli, że został zawarty kompromis.
It finished also in an atmosphere where most of the participants had a feeling that there is a compromise.
Praga z dniem 1 stycznia przejęła pałeczką od Paryża i poczucie humoru wicepremiera Vondry zapewne przyda się w czasie tej prezydencji, którą też czekają niełatwe zadania, między innymi doprowadzenie do końca projektu Partnerstwa Wschodniego.
Czy można więc patrzeć z optymizmem na zaczynający się właśnie rok? Zapytaliśmy ambasadora Jana Tombińskiego.
Na 2009 rok nie możemy patrzeć z pełnym optymizmem. Możemy patrzeć z optymizmem, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, bo te kryzysy, które Unia przeszła w tej drugiej połowie roku, nie spowodowały pęknięcia w Unii Europejskiej, czyli wykazały odporność Unii Europejskiej jako związku wolnych państw na tego typu napięcia, co jest wartością bardzo wielką. Nawet można powiedzieć, że kraje wychodzą bardziej ze sobą związane po tym okresie działań antykryzysowych. Natomiast rok 2009 będzie bardzo trudny ze względu na wszystkie konsekwencje i skutki kryzysu na rynkach finansowych. Dotknie to nas wszystkich, dotknie to realnej gospodarki, dotknie to również kwestii zatrudnienia i zostanie zachwiane to poczucie w takie bezpieczne przesuwanie się w ciągłym rozwoju ku przodowi. Będziemy musieli się zmierzyć z trudnym okresem i oby nie nastąpiły przy tej okazji jakieś niedobre zjawiska w zakresie wzrostu radykalizmów, napięć społecznych, bo one zawsze do tej pory towarzyszyły tego typu sytuacjom. Miejmy nadzieję, że tak jak Unia Europejska sobie poradziła z kryzysami 2008 roku, tak samo poradzi sobie z ich konsekwencjami w 2009.
I tego sobie życzymy. Dziękuję panu bardzo.
Życzymy. Wszystkiego dobrego.
Wspomnijmy jeszcze o tych, co odeszli w roku 2008.
Dla Polski i dla całej Europy ogromną stratą była tragiczna śmierć profesora Bronisława Geremka. Zmarł też w ubiegłym roku wielki pisarz rosyjski Aleksander Sołżenicyn.
Dla kina amerykańskiego i kinomanów na całym świecie był to prawdziwie czarny rok. Odeszli Richard Widmark, Charlton Heston i Paul Newman, by wymienić tylko tych największych.
Francja opłakiwała ostatniego uczestnika I wojny światowej, Lazare Ponticelli, który nie doczekał obchodów 90. rocznicy zakończenia tej wojny.
Nie doczekała też swych setnych urodzin siostra Emanuelle, niestrudzona obrończyni najbiedniejszych.
Dla jazzu ogromną stratą była tragiczna śmierć znakomitego szwedzkiego pianisty Esbjörna Svenssona.
Yves Saint Laurent odłożył na zawsze nożyczki genialnego projektanta mody, a Henri Salvador, choć obiecywał, nie wyda już kolejnej płyty.
chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Une chanson douce comme chantait ma maman. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
W tym naszym krótkim podsumowaniu nie wspomnieliśmy o wydarzeniach sportowych, a przecież najważniejsze, czyli Igrzyska Olimpijskie, miały miejsce właśnie w tym roku.
Odbywały się w Chinach, co wywołało sporo protestów i pozwoliło przypomnieć Tybetańczykom o ich sprawie.
A jakie wydarzenia sportowe czekają nas w najbliższych miesiącach, opowie już nasz specjalista Marek Brzeziński.
Nowy rok 2009, nowe emocje sportowe. Oczywiście nie zabraknie filarów sportowych wydarzeń obecnych w kalendarzu od lat, możemy nawet powiedzieć od 100 lat. Do takich należą wyścigi kolarskie Paryż-Roubaix, czyli piekło północy, albo Tour de France. Ale nie zabraknie innych nowych imprez, które dodadzą nowego smaku pikanterii sportowej przyprawie, takie jak listek bazylii, gałązka rozmarynu czy nieco tymianku ożywią garnek krewetek gotowanych z kawałkami kurczaka i warzyw. Palce lizać, a zatem liszmy nieco jednak przez szybę, bo to przecież dopiero zapowiedź sportowej uczty. Paryż-Roubaix to tak jakby jechało się na rowerze przez Muzeum Archeologii. Ten, kto wygra, staje się Indiana Jonesem na dwóch kółkach. Część tras nie ruszano od wieków, to też jak pogoda dopisze, to na kocich łbach pryskać będzie cudownie. I wszyscy kolarze i kibice biwakujący wzdłuż trasy przez cały weekend będą przypominać małych chłopców, którzy jak w tym wierszyku do Anoty Wasiłow już od rana na podwórzu wśród patyków i wśród liści przykucnęli nad kałużą pracowici kałużyści. Ach! Będzie taplanie się w kołżach. To czeka nas w kwietniu. W lipcu rusza Tour de France. To będzie wielka pętla. Jeśli wygrają Lance Armstrong, to założą ją sobie na szyję francuscy kibice kolarstwa i komentatorzy z L'Équipe na czele. Powinni sobie założyć za to ciągłe opluwanie wielkiego Teksańczyka w przenośni dosłownie w druku i na trasie. Ciekawe, co rzeczony zrobi, bo ma też wystartować w Giro d'Italia i wygrać po raz pierwszy w karierze. A Tour de France chce odpuścić Alberto Contadorowi, którego nazwisko już brzmi jak mieszanka Torradora z Konkwistadorem i który ani myśli jechać w drugiej parze. Armstrong po raz ósmy czy Contador po raz drugi. Nie mówiłem, że palce lizać? Tym bardziej, że start w Monako, a trasa wiedzie przez 5 państw. To ci Tour de France. Rzecz jasna, wcześniej nasze kręgi szyjne przeżyją kolejne wyzwanie, gdy głowa nam będzie latała w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, za piłką uderzaną przez mistrzów tenisa na Rolandzie Garrosie. Może być ciekawie, bo wśród pań nie ma Justyny Henin, a wśród panów duet szwajcarsko-hiszpański Federer Nadal wiecznie żywy. No i Francja chce, żeby Joe Wilfried Tsonga stał się nowym Janikiem Noach. A co poza tym? W styczniu turniej czterech skoczni. Małysz jak Feniks, trudno orzec, w każdym razie spektakularne pięcie się w górę francuskich skoczków raczej nie wywoła we Francji podobnej ekstazji, jaka miała miejsce w okresie Małej Szomanii w Polsce. Po prostu tutaj nad Sekwaną i Rodanem światową sławą cieszy się pelota baskijska, a nie skoki narciarskie. Za to na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Chorwacji będzie gorąco. Francuzi to mistrzowie olimpijscy, Polacy wicemistrzowie świata. Gdyby tak dosłownie w kolorystycznym tego słowa znaczeniu zmieszać niebieski z biało-czerwonym, wyszłoby misz-masz. Ale w piłce ręcznej, niefortunnie przez niektórych wciąż nazywanej szczypiorniakiem, taki finał Polska-Francja to byłby finałem marzeń. Wyścig kolarski w dalekiej Australii, co więcej w styczniu, wywołuje średnie emocje. Ale Tour Down Under w tym roku to jak piknik pod wiszącą skałą. Ma w nim startować Armstrong i albo zniknie, albo wróci. No i wtedy drżyjcie, galowie, Asterix wam nic nie pomoże. W lutym Super Bowl, co mniej więcej jest tym dla Ameryki, czym wyścigi psich zaprzęgów dla mieszkańców Alaski, wielbłądów dla Saudyjczyków ze szczęśliwej Arabii, czy kumoterek dla bywalców Bukowiny Tatrzańskiej. A potem święto walnej piłki, początek turnieju 6 narodów, czyli Mistrzostw Europy w rugby. Na dzień dobry Anglia gra z Włochami, a Irlandia z Francuzami. Chłopcy od rugby są wielkie jak tury. Na boisku walka przypomina zderzenie kilku żubrów pędzących z różnych kierunków murawy, ale potem jest milej, grzeczniej i bardziej sportowo niż na stadionie. Czy to dlatego, że rugby ma uniwersyteckie, a futbol plebejskie korzenie? Kto to wie. Także w lutym wielka impreza w Val d'Isère, słynnym narciarskim kurorcie we francuskich Alpach. Czy Jean-Baptiste Grange spełni pokładane w nim nadzieje i marzenia francuskich kibiców dwóch desek o powrocie do czasów Jean-Claude'a Killy, patrona stacji? Przekonamy się już niedługo. W kwietniu wyścig Paryż-Roubaix, Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie w Bernie. Zawody, które są lepszym sprawdzianem stanu oczu niż wizyta u niejednego okulisty, bo podążać wzrokiem za krążkiem pędzącym z prędkością torpedy to jest sztuka. Maj to miesiąc miłości do piłki nożnej. W Stambule finał Pucharu UEFA, a w Rzymie Ligi Mistrzów. Tym razem wielbiciele szybkich czterech kółek będą we Francji rozczarowani. Nie będzie zaplanowanych na koniec czerwca wyścigów Formuły 1, bo tor w Manicourt, położony w szczerym polu Burgundii, nie podoba się organizatorom imprezy, której sympatycy w Polsce liczą na Roberta Kubicę. We Francji śnią o czasach Alena Prosta. Nad Wisłą rajd polski, start Sebastiana Loeba, który tym jest w rajdach samochodowych, czym Armstrong był w Tour de France, to byłaby gratka ogromna. W sierpniu starcie tytanów owalnej piłki. Mistrz gra z legendą. Republika Południowej Afryki, Nowa Zelandia w turnieju trzech narodów rozgrywanym na antypodach. A w Europie trzeci z największych wyścigów kolarskich, Vuelta a España. We wrześniu polscy siatkarze mający najlepszą publiczność na świecie będą tego atutu pozbawieni na Mistrzostwach Europy w Turcji. I też w tym kraju rozgrywane będą Mistrzostwa Świata w szermierce. Potomkowie pana Wodejowskiego kontra francuscy muszkieterzy? Rewanż za finał w szpadzie na igrzyskach? Za to w rugby też we wrześniu rewanż RPA Nowa Zelandia. W październiku dowiemy się, gdzie odbędą się igrzyska w 2016 roku. Na pływalni w Durbanie dojdzie do pojedynku dwóch kolosów. Czterokrotnego złotego medalisty na krótkim basenie w Riece Amuriego Levaux, 2 metry 2 centymetry wzrostu, 2 metry 12 zasiąg ramion, kontra biały rekin Alain Bernard, mistrz olimpijski w sprincie, 1,96 m i zasięg ramion tylko 2,05. Czy piękna Laura zrzuci z siebie jarzmo kryzysu i znów będzie zachwycała formą na basenie? Też w październiku Złotka bez Małgosi Glinki walczyć będą o tytuł mistrzyni Europy w siatkówce. Atmosfera będzie fantastyczna, doping murowany, bo mistrzostwa odbywać się będą w Polsce. W listopadzie biegamy po ulicach Nowego Jorku w słynnym maratonie, a w grudniu na dobre rozkręca się kolejna karuzela narciarskiego Pucharu Świata w biegach, w biatlonie, skokach i rzecz jasna we wszystkich odmianach w pędzeniu na łeb, na szyję, w dół po stromych stokach, czyli w zjazdach. Państwu i sobie życzę niezapomnianych sportowych emocji, sportowcom walki fair play, radości zwycięstwa, umiejętności przyjmowania porażki z podniesionym czołem, a przede wszystkim, żeby plagi kontuzji omijały ich szerokim łukiem. A poza tym goli jak z rogu obfitości, deszczu rekordów, wspaniałych zagrywek i wielkich emocji. Szczęśliwego Nowego Roku!
Przyłączając się do życzeń Marka Brzezińskiego i mając nadzieję, że czeka nas wiele dobrego w roku 2009, czasami problem polega na tym, by umieć je dostrzec i docenić, żegnamy się z Państwem piosenką z wydanej w minionym roku płyty Alana Suszona. Que j'ai le museau fin au malin, mais de la vie
petit 27 de Janis Joplin. Est-ce que c'est long? Je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours?
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.